właśnie o to chodzi tutaj najpierw w Ukrainie pomiędzy nawet dziennikarzy, pomiędzy społeczeństwa o tym, że no słuchajcie, to jest coś niebywałego od poprzedniego roku. Też bardzo ważne zrozumieć podejście ukraińskie teraz, żeby po prostu nie było tak, że będzie jakieś rozczarowanie, że każda ze stron będzie czekała od siebie nawzajem jakichś, jak ty mówiłeś, gestów, jakichś decyzji, podjęcia tych decyzji, a nagle ich nie będzie.
Ukraiński dziennikarz, jest już z nami, Ołech Bilecki. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Powiedz nam, co w Ukrainie mówi się przed wizytą prezydenta Zełenskiego w Warszawie? Jakie są oczekiwania? Teraz z Witoldem Juraszem rozmawialiśmy o tych oczekiwaniach strony polskiej. Pan Witold Jurasz mówił między innymi o polityce historycznej, że on uważa, że może i to jest dobry czas, Warszawa jest dobrym miejscem, żeby padły tu jakieś deklaracje. Czy też byś ich się spodziewał? Ja tak może państwu wytłumaczę, że mówię na ty do naszego gościa, ale no wielokrotnie mieliśmy okazję ze sobą rozmawiać, od dłuższego czasu się znamy, dlatego też nie będziemy udawać, że jest inaczej. Więc powiedz o tych oczekiwaniach i polityce historycznej. Czy uważasz, że tu faktycznie coś się może wydarzyć?
Już dawno jesteśmy na ty, więc oczywiście. Jeżeli chodzi o oczekiwaniach, no to to trochę inaczej może teraz wygląda ze strony ukraińskiej. Nie dlatego, że mamy jakieś tam inne akcenty, tylko dlatego, że ta wizyta, właśnie zapowiedź tej wizyty nie miała takiej reakcji szerokiej na początku. Najpierw był po prostu zdziwienie, dla kogoś może nawet szok, że faktycznie po raz pierwszy od początku wojny zapowiadana jest wizyta prezydenta Zełenskiego, i to tak, jak było może przed wojną, i wiemy nawet niektóre szczegóły, wiemy nawet niektóre takie poprzednie punkty tej wizyty i właśnie o to chodzi tutaj najpierw w Ukrainie pomiędzy nawet dziennikarzy, pomiędzy społeczeństwa o tym, że no słuchajcie, to jest coś niebywałego od poprzedniego roku. Jeżeli chodzi o tych kwestiach historycznych, no to oczywiście to miejsce i czas dlatego, żeby zacząć o tym rozmawiać, ale przypomnę, że tutaj też wątek taki naukowy ma być i na pewno nie polityczny. Jeżeli chodzi na przykład o ekshumację, to co przeszkadzało stronie polskiej, to też była decyzja polityczna przez lata. No i oczywiście tutaj może wchodzi w grę ta relacja pomiędzy prezydentami, ale jeżeli...
Zielone światło, po prostu takie... odblokowanie tego procesu, prawda?
Faktycznie.
Jest ten poziom.
Faktycznie, tak. Ale jeżeli chodzi o zrozumienie, powiedzmy tak, o próbę powiedzenia wspólnego zdania, to jest oczywiście trudne, wiemy dlaczego państwo, ale no to oczywiście nie kwestia jednego spotkania, to oczywiście nie są kwestia rozmowy prezydentów, czy nawet członków delegacji, to raczej taka moim zdaniem dyskusja historyczna, rozmowa historyczna, ale na pewno musimy do tego przyjść, bo jak słyszałem przecież tutaj na antenie o tej tak zwanej bombie upowolnionego działania, czyli bomba, która kiedyś może wybuchnąć, tak figuralnie wypowiadając, tak, to oczywiście rozumiemy, kto będzie próbował tą bombę zdetonować.
Ale to tym bardziej w interesie Ukrainy powinno być, żeby ją rozbroić, prawda? I może dziwić, że ciągle tego zielonego światła nie ma, bo wydaje się to no, stosunkowo z polskiej perspektywy pewnie oczywistą i prostą sprawą, a na Ukrainie to byłby politycznie problem duży dla prezydenta Zełenskiego? Czy on nie jest w takiej sytuacji, że może dzisiaj wszystko tak naprawdę? Że ma takie poparcie?
Na pewno nie może.
Nie, no ja rozumiem, ale chodzi mi o to w tym sensie, że nawet ktoś, kto krytykowałby go w normalnej sytuacji, no kiedy Ukraina nie byłaby zaatakowana przez Rosję i krytykowałby go z takich no, nacjonalistycznych powiedzmy pozycji, to no, teraz trudno by było szczególnie właśnie mieć pretensje do prezydenta, że wobec Polski zdecydował się na taki gest Polski, która też tych gestów wobec Ukrainy masę w ostatnim roku wykonała. I to może gestów to jest złe określenie, bo gest kojarzy się z czymś takim pustym często, a Polska jako taka i rząd i obywatele no, zrobili bardzo dużo dla Ukrainy po prostu.
Tak jest, tak jest. Nawet nie ma tutaj wątpień. Oczywiście prezydent o tym powie. No ale jeżeli już jakby na tym tle, bo rozumiemy, że to jest tło tego tematu, na tym tle też trzeba rozumieć polskiemu społeczeństwu i tym ludziom, które, dla których jak najbardziej zależy właśnie na tych dyskusjach historycznych, na tej rozmowie może nawet historycznej, nie wiem, czy słowo dyskusja tutaj będzie tak do rzeczy, też bardzo ważne zrozumieć podejście ukraińskie teraz, żeby po prostu nie było tak, że będzie jakieś rozczarowanie, że każda ze stron będzie czekała od siebie nawzajem jakichś, jak ty mówiłeś, gestów, jakichś decyzji, podjęcia tych decyzji, a nagle ich nie będzie, no bo tutaj to już wchodzimy w taką dyskusję może historyczną i najlepiej, żeby...
Już tak domykając ten wątek.
Właśnie, oczywiście, tak, historykowie, ale jak ja to widzę, teraz dzieje II wojny światowej, po II wojnie światowej, to wszystko, co dotyczy nawet czarno-czerwonej flagi w Ukrainie, jest kojarzone z przeciwstawieniem się rosyjskiej i też sowieckiej agresji, no bo wiadomo, że ukraińska powstańcza armia także walczyła z Sowietami. I oczywiście teraz, oczywiście nie mamy takich badań, nie mogę powiedzieć na pewno, ale powiem, jak ja to widzę. Gdyby teoretycznie jakikolwiek Polak stanął tutaj w Ukrainie z osobą, która ma gdzieś tam na sobie czerwono-czarną flagę, no to moim zdaniem subiektywnym najczęściej byłaby taka polska osoba powitana raczej, aniż przeklęta, no bo faktycznie w tym czasie to wszystko kojarzy się z przeciwstawieniem się Rosji, rosyjskiemu imperializmowi i o Polsce tutaj nie chodzi.
Czyli chcesz powiedzieć, że nawet spuścizna bandery dzisiaj na Ukrainie to nie jest antypolskość w żaden sposób.
Absolutnie, absolutnie, ale tutaj bardzo ważne powiedzieć...
Bo to oczywiście nie tłumaczy to wszystkiego, dla mnie też prawda? To też nie jest tak, że to... To Olek, to
tutaj, tak.
Tak, to podsumuj może już ostatnim zdaniem ten wątek polityki historycznej i przejdziemy dalej. Czy w zasadzie możemy już zmienić temat? Może porozmawiajmy o tym, jak właśnie, czego Ukraina spodziewa się po tej wizycie. Bo mówili, że zaskakujące było to, że dużo wcześniej o wszystkim wiedzieliśmy. To jest takie pokazanie Rosji, że prezydent Zełenski może sobie już na to pozwolić. To jest taki kolejny krok, że no już nie musi z zaskoczenia, tylko wręcz może normalną, to ciągle za duże słowo, ale niemal normalną politykę zagraniczną prowadzić na tyle. Ukraina poradziła sobie już z tą rosyjską agresją. O to twoim zdaniem chodzi?
I o to też, no bo jak właśnie mówiłem, za tym zaskoczeniem właśnie pojawiły się takie oceny, że słuchajcie, że to jest tak, jak to było wcześniej i być może to jest takie nawiązanie do tego, ale może to także jest i gest dla Federacji Rosyjskiej, to jest bardzo mocna wskazówka na to, że prowadzimy swoją politykę w ten sposób, w który uważamy za potrzebne prowadzić, informujemy o tym, no i faktycznie to jest taka może deklaracja polityczna dla strony rosyjskiej. W jakimś stopniu oczywiście to nie jest cel numer jeden tej zapowiedzi oczywiście i tej wizyty. Moim zdaniem i tutaj to, co ja słyszę od kolegów, jakieś oceny, ekspertowie może mniej teraz w Ukrainie o tym mówią, no bo czekają na samą wizytę, żeby mieć jakiś wątek, ale raczej to wszystko jest oceniane także z punktu widzenia takiego symbolizmu, no bo powiedzmy szczerze, nie brakowało kontaktów pomiędzy Polską a Ukrainą, pomiędzy prezydentami Dudą a Zełenskim w ciągu ostatniego czasu. Przypomnę, że na przykład w lutym, kiedy było to spotkanie w Rzeszowie, prezydentowie rozmawiali pomiędzy sobą powyżej 2 godzin. Czyli to oznacza, że nie brakowało kontaktu, nie brakowało czasu na wspólne relacje, tylko brakowało tego gestu, że normalnie, w normalny sposób, na taką pełnoskalową politykę rozważamy się, spotykamy się, no i oczywiście coraz częściej słyszę o stworzeniu może nawet takiego traktatu ukraińsko-polskiego, polsko-ukraińskiego.
To już od wielu miesięcy, prawda? Nie wiem, o tym się mówi.
Dokładnie, tak. I tutaj naprawdę moim zdaniem jest takie pytanie, czy my musimy go stworzyć, czy my po prostu musimy konstatować faktycznie już to wszystko, co mamy w naszych relacjach, no i zrobić to wszystko oficjalnie? To jest też pytanie, no ale zobaczymy, jak tam będzie podczas tych spotkań. Ale ten traktat to jest moim zdaniem też ważna rzecz, jeżeli do tego podpisania dojdzie.
A powiedz mi proszę, jak z perspektywy Kijowa widzisz to, co dzieje się na froncie, bo z naszej perspektywy wydaje się, że to ten konflikt wręcz jest zamrożony, bo chociaż trwają oczywiście bardzo ostre walki o Bachmut cały czas i giną tam no, tysiące, prawda? Chyba to są takie liczby, tysiące ludzi absolutnie w walkach o Bachmut po jednej i drugiej stronie zginęły, ale to można już mówić o tym, że ta ukraińska ofensywa, ona wygasa, ona się, nie ukraińska, tylko rosyjska oczywiście, ona się wyczerpała, teraz Ukraina zbiera siły i ten sprzęt, który w ostatnim czasie dostała, żeby uderzyć w agresora. W takim jesteśmy momencie? Czy, no bo mówiło się o tym, że Rosja no właśnie po tych mobilizacjach w drugiej połowie 2022 roku, po przeszkoleniu tych rekrutów, no w końcu zostali wysłani na front. I to jest to, na co Rosję tak naprawdę tylko było stać? To jest to maksimum na ten moment, twoim zdaniem i zdaniem ekspertów w Kijowie właśnie?
Najpierw może zacznę od Bachmutu, bo faktycznie teraz oprócz tych prób natarcia na wojsko ukraińskie ze strony Rosjan mamy także takie informacyjne próby, informacyjną agresję, którą prowadzi Federacja Rosyjska, no bo wiadomo, że w ostatnich czasach może mniej było tych atak na stronę ukraińską w okolicach Bachmutu, ale to nie znaczy, że tam jest cisza. Cały czas tam jest niebezpiecznie i cały czas niestety giną żołnierze, tylko pytanie takiej intensywności, jak to było może kilka tygodni temu, bo pytałem niektórych żołnierzy, na przykład Jurij Syrociuk, jeden z żołnierzy, który wcześniej był takim deputowanym parlamentu, a teraz jest na froncie w okolicach Bachmutu, on mówił mi o tym, że może kilka tygodni temu to natarcie, ta próba cały czas napierać na Ukraińców, ona była bardziej odczuwalna niż teraz, ale i teraz widzimy właśnie, jak ja mówiłem, tą próbę agresji informacyjnej, kiedy na przykład Prigożyn, czyli szef tej takiej tej grupy prywatnej, Wagnerowców, faktycznie mówi o tym, że zajęli oni centrum Bachmuta i to znaczy, że z punktu widzenia prawa Bachmut jest zajęty przez Rosjan, no bo na tym miejscu, gdzie wcześniej była Rada Miejska, teraz stoi rosyjska flaga. Z kolei ukraińskie żołnierze informują o tym, że to po prostu jakaś dzielnica zniszczona w jednym z osiedli, ale widzimy, że próby takiej agresji są. No i druga rzecz, jeżeli chodzi o ostatnich działaniach na froncie, mam ostatnie doniesienia z Kramatorska, to też jest obwód doniecki, tam częściowo zniszczona była zapora, która utrzymywała wodę na potrzebnym poziomie i teraz widziałem zdjęcia właśnie stąd, z Kramatorska, około 30 ulic, ponad 200 budynków zostały podtopione, to znaczy jakby znajdują się oni, ich widać, oni są faktycznie na ziemi, ale fundament tych budynków jest faktycznie pogrążony w wodę. Oczywiście pytanie, czy były tam cywile, bo wiadomo, że nie każdy chce wyjeżdżać i to też trudna kwestia, bo cały czas do tego namawiają, ale nie każdy podejmuje taką decyzję. Więc jeżeli propos frontu, no to takie to są ostatnie doniesienia na przykład z Kramatorska.
A jeżeli chodzi o te kontrofensywy Ukrainy, to domyślam się, że też informacyjnie pewnie to jest tak, że dziennikarze ukraińscy no nie wszystko, o czym wiedzą, pewnie nie o wszystkim mogą mówić nawet i pewnie armia też w miarę szczelnie takie plany zachowuje w swoich szeregach, ale na tyle, na ile możemy powiedzieć, no bo ten ofensywny bardzo sprzęt, który w ostatnim czasie trafił, ten pancerny sprzęt na Ukrainę, no pozwala jednak na jakieś zdecydowane ruchy i chyba wkrótce należy się ich spodziewać, tylko no chodzi co o samo podłoże, które no póki co, jeżeli chodzi o porę roku, nie bardzo sprzyja na taką na takie właśnie działania?
Propos kontrofensywy to tak, niestety nie wszystko możemy mówić i o to proszą nas przedstawicieli wojska, bo ostatnio miałem rozmowę z Hanną Malar, która jest doradcą szefa wojska. Właśnie ona mówi o tym, że to w nie najlepszy sposób okazuje wpływ na żołnierzy ukraińskich, no bo faktycznie, kiedy człowiek nie jest na miejscu, no to nie może on do końca oceniać. Jedyne, co warto wiedzieć może w ciągu ostatnich ostatnich kilku dni, to spotkanie prezydenta i to nawet nie spotkanie, tylko posiedzenie naczelnego wodza, które było w Czernichowie, no bo faktycznie w te dni mamy rocznicę deokupacji obwodu czernichowskiego i właśnie dlatego tam znajdował się prezydent. Nie powiedział on słowa kontrofensywy. Nie usłyszeliśmy tego od prezydenta, ale o tym, że szykujemy swoje działania, faktycznie i tutaj chodzi i o pogodzie, wiadomo, i o sprzęcie, i o może o morału, o odczuciu wojska ukraińskiego, no to właśnie jak on powiedział, to jedyna taka szczegóła, którą możemy faktycznie ujawnić, że do tego ma dojść, to będzie już za niedługo. Rosjanie, macie jeszcze szansę, macie jeszcze krótki czas, by chronić swoje życie i uciec z naszych terenów. Właśnie taka była treść przekazania tego, co powiedział prezydent w Czernichowie.
Rozumiem, że to, o czym mówisz, pogoda, sprzęt, jedno i drugie wymaga czasu po prostu, tak?
Jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj raczej pytanie właśnie, to już nie jest to, o czym mówił prezydent, to będzie taka może wątek moich rozmów z ekspertami wojskowymi, bo od czasu do czasu mam takie możliwości. Pytanie dostarczania na front, no bo wiemy, że są podjęte niektóre decyzje i wiemy, że część tego sprzętu zachodniego oczywiście już jest na froncie. Część mam na uwadze tego, które są potrzebne do tej kontrofensywy, ale niestety jeżeli chodzi o taką biurokrację, no to wiadomo i widzimy to na przykład za oceanem, w Białym Domie, ale także i w krajach europejskich, to trochę trwa, ale nie możemy to inaczej ominąć. Tak pracuje demokracja i tak pracuje ta biurokracja, ale sprzęt potrzebny teraz, no bo wiadomo, że ten czas Rosjanie będą wykorzystywali na swoją korzyść. I tutaj po prostu pytanie ilości żyć, które uda się schronić ukraińskich żołnierzy, no i losu samej deokupacji, kontrofensywy.
A powiedz nam, jak wygląda życie w Kijowie teraz, bo myślę, że przede wszystkim mamy obrazki jeszcze, jeżeli chodzi o no nie tylko waszą stolicę, ale też inne miasta. Obrazki w głowie te z początku wojny, te miasta z korkami samochodów, ze sznurem niekończącym się samochodów, które chcą opuścić stolicę i inne metropolie. Te miasta z godzinami policyjnymi, te rakietowe ataki na dzielnice. Dzielnice na bloki mieszkalne po prostu. Jak dzisiaj wygląda Kijów? Jak dzisiaj żyje się w Kijowie? Czy to jest takie przypominające częściowo, w jak dużym stopniu normalne życie z przedwojny przypomina to życie dzisiaj w Kijowie po prostu?
No tak, jeżeli porównamy, jak wygląda Kijów przed wojną i dzisiaj, no to będzie jedno porównanie, ale dla mnie też było bardzo, bardzo kontrastowym, trochę inne porównanie, jeżeli pozwolisz krótko, jak wyglądał Kijów w te pierwsze dni wojny i jak on wygląda dzisiaj. To zdecydowanie jest dwa innych miasta faktycznie, bo pamiętam ten pierwszy miesiąc wojny i ta godzina policyjna, która ogłoszona była czasami nawet w ciągu nocy, potem dnia i potem ponownie nocy, dlatego żeby zneutralizować grupy dywersyjne, sklepy, które działały może kilka godzin w ciągu dnia, kolejki do tych sklepów, do aptek, brak produktów, to wszystko było. Teraz to wygląda zdecydowanie inaczej i tak na pierwszy pogląd może się wydawać, że no może miasto sobie żyje spokojnie, może miasto nawet sobie żyje normalnie, ale jeżeli
zakłady pracy, jakieś przemysłowe, to wszystko normalnie funkcjonuje?
O których mówiłeś. Tak, tak, tak. I nawet korki. Właśnie wczoraj wracałem z pracy i musiałem jakiś czas spędzić w takim korku, no bo coraz więcej ludzi wraca. Też to można zobaczyć na przykład po okienkach, które się świecą lub nie świecą w blokach mieszkalnych. Oczywiście nie jest tych świateł aż tak dużo, jak było przed wojną, ale ich jest więcej niż to było na początku. No jeżeli przejrzymy się do życia miasta, to już tutaj zobaczymy wojnę, może za dzień, drugi, no bo na przykład ilość samochodów wojskowych lub ilość samochodów na zagranicznych rejestracjach, które wprost jadą na front, na numerach brytyjskich, litewskich, może też polskich, rozumiemy, że to kwestia działania wolontariuszy. Rzecz druga, ale tutaj to się zmienia, to takie checkpointy, które znajdują się nadal w mieście, ale kilka tygodni temu administracja miasta i mer miasteczko wydał taką decyzję, że niektóre z nich muszą być zdemontowane, no bo nie ma już tych zagrożeń. Faktycznie mamy teraz zagrożenie na przykład ataku rakietowego, Więc z kwestii, no może estetycznej, z kwestii komfortu mieszkańców musimy to zabrać, bo to już jest niepotrzebne. No i może ostatnia rzecz, tak, rzecz dla zrozumienia, godzina policyjna, która coraz mniejszą zostaje, no bo przed tym mieliśmy godzinę policyjną, która obowiązywała od 23 wieczorem do 6 o poranku, teraz już mamy na przykład od 12 w nocy do godziny 5 o poranku i to było też taką odpowiedzią na przykład na prośbę tych ludzi, które pracują w sklepach, tych ludzi, które pracują w Metropolitan, no bo oni muszą w jakiś sposób dojechać i te tak zwane struktury krytyczne też.
Obok, tak na koniec jeszcze cię zapytam, gdzieś w tym samym kontekście się poruszając tego życia zwykłych Kijowian czy Ukraińców, poza także stolicą, czy problemem dla Ukrainy po tym roku rosyjskiej agresji jest też bieda? Bo jak rozumiem, no, stolica to stolica, prawda? Tutaj to życie w miarę szybko się odbudowało, ale pewnie nie wszędzie tak jest. Czy jest to jakiś masowy mocno problem, że no nie wiem, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony Ukraińców nie mają za co żyć, bo nie pracują, bo z różnych powodów nie mają środków do życia. Jak to wygląda? Czy to jest widoczne, czy mówi się o tym?
No jak słusznie mówisz, w stolicy może tego tak nie odczuwamy, ale tutaj może nawet nie dlatego, że to są stolica, ale może nie tylko z tego powodu, ale także i dlatego, że im dalej od linii frontu, to jest mniej odczuwalne. Jasne. W Lwowie to będzie jeszcze mniej moim zdaniem odczuwalne, a w Użhorodzie...
Lwów nigdy nie opustoszał, wręcz przeciwnie, prawda? Lwów ma więcej mieszkańców pewnie zdecydowanie teraz niż na początku wojny.
Tak jest, ale jeżeli spojrzymy na przykład na to, co się dzieje w Zaporożu, no to może nie powiedziałbym takiego słowa bieda, tylko no, kryzys finansowy oczywiście dla wielu rodzin, no bo wiadomo, że na przykład jeżeli, bo Zaporoże na przykład to jest moje rodzinne miasto i to jest miasto, które wcześniej, właśnie do początku wojny, główną taką potęgą tego miasta były takie huty, fabryki metalu, na przykład jakichś innych rzeczy i faktycznie teraz Ukraina tego nie produkuje, no i oczywiście, że sporo ludzi po prostu zostało bez pracy, próbują w jakikolwiek sposób znaleźć sobie środki, pieniędzy. Oczywiście im bliżej do linii frontu, tym więcej mamy tych wolontariuszy, także organizacji międzynarodowe, na przykład UNICEF, jakieś może inne. Oczywiście to jest taka potrzeba czasu, ale to jest wszystko związane oczywiście z niebezpieczeństwem, no bo wiadomo, jeżeli nie ma środków do zarabiania, no to od razu okazują się problemy z żywnością, z pieniędzmi i z tym wszystkim właśnie, o czym mnie pytałeś.
Bardzo ci, Ołek, dziękuję za tę rozmowę. Ołek Bilecki, dziennikarz ukraiński, żyjący, pracujący w Kijowie, był naszym gościem. Jeszcze tylko przeczytam wyniki sądy, bo posłuchaj, są no, ciekawe, zaskakujące, mam wrażenie. 61% naszych widzów uważa, że to ważna wizyta, 39%, że nie ma znaczenia. Myślałem, że te proporcje będą inne, ale no, ciekawe, że tak państwo to oceniają, ale może to chodzi o to, że symbol po prostu, prawda?
Jeżeli pozwolisz, ja bardzo krótko powiem. Nie mogę ci dyktować właśnie jak pracować, ale moim zdaniem byłoby bardzo interesujące porównać, na przykład ty teraz masz takie wyniki, a po tej wizycie zapytać tak samo widzów, czy była to ważna lub nieważna wizyta dla relacji polsko-ukraińskich i żeby porównać, co wtedy dostaniesz. Moim zdaniem to będzie bardzo ciekawe.
Jasne. To myślę, że bardzo ciekawa uwaga. Jeszcze raz przypomnę, Ołek Bielecki był naszym gościem, był gościem Wieczornego Ekspresu. Państwu bardzo dziękuję za uwagę, za to dzisiejsze spotkanie.